Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Wojska niemieckie zajęły Częstochowę. W walkach powietrznych strąciliśmy 14 samolotów nieprzyjacielskich przy stracie 3 własnych. Westerplatte walczy. Po ciężkich bojach zmuszeni byliśmy opuścić Grudziądz i Bydgoszcz.
Witamy Państwa w naszej kresowej, sobotniej audycji. Jeszcze dziś, Panie Andrzeju, a mamy już 81 lat od tamtego wydarzenia, radiowy komunikat o wybuchu II wojny światowej, który przed chwilą wysłuchaliśmy, budzi u mnie dreszcz emocji i trwogi.
U mnie, przyznam się, Panie Michale, także wzbudził ten dreszcz emocji i trwogi. A warto przypomnieć, choć ufam, że wiedzą Państwo o tym doskonale, że pierwsi Do obrony ojczyzny stanęli żołnierze z wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, dowodzeni przez majora Henryka Sucharskiego i porucznika Franciszka Dąbrowskiego. I należy jeszcze przypomnieć, że Henryk Sucharski swoje doświadczenie bojowe zdobywał w czasie wojny polsko-bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim, za co został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. I nie wiem, czy pan wie, panie Michale, że w 1932 roku był oficerem w randze kapitana w 35. Pułku Piechoty w garnizonie Brześć, a w 1938 roku awansował do stopnia majora i został przeniesiony właśnie na Westerplatte.
Muszę pana zaskoczyć, ale byłem w drużynie harcerskiej imienia majora Henryka Sucharskiego, więc te dane są
dla pana bardzo znane.
Tegoroczne obchody na Westerplatte, organizowane przez władze państwowe, były szczególne. A to z tego powodu, że podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył rodzinom noty identyfikacyjne 5 spośród 9 obrońców Westerplatte, których szczątki zespół archeologów Muzeum II Wojny Światowej odnalazł w ubiegłym roku.
I tak jak zapowiadaliśmy, panie Michale, to jest wydarzenie bezprecedensowe.
Bardzo proszę pana prezydenta o wręczenie not identyfikacyjnych. Notę identyfikacyjną poległego kaprala Bronisława Peruckiego odbiera pani Grażyna Filipowicz, siostrzenica ofiary. Notę identyfikacyjną poległego Jana Gębura odbiera pan Ryszard Celary.
W tej chwili oddajemy hołd wszystkim, którzy zginęli. Miałem ten niezwykły zaszczyt wręczyć najbliższym bohaterów poległych tutaj na Westerplatte certyfikaty potwierdzające odnalezienie po ponad 80 latach szczątków ich najbliższych. Bohaterów tamtych dni, bohaterów wolnej, suwerennej, niepodległej Polski.
Warto podkreślić, że przez 30 lat III Rzeczpospolitej nie udało przywrócić się godności, prawdy o polskich bohaterach z września 1939 roku, którzy zostali porzuceni przez Niemców jak ludzkie śmieci, a gotowi byli nie tylko poświęcić swoje życie, ale także bronić ojczyznę do ostatniej kropli krwi. Wobec tego dzisiaj wydarzyła się rzecz, chciałbym powiedzieć, niewiarygodna, ale tak naprawdę rzecz, która powinna być pewną normą. Żadne państwo, niepodległe, suwerenne państwo nie powinno pozwolić na to, aby jego bohaterowie, aby obrońcy ojczyzny spoczywali, a nawet nie spoczywali, czy zostali wrzuceni do grobowych jam w oczekiwaniu na odnalezienie przez archeologów i identyfikację.
Udało się przywrócić tożsamość na ten moment 5 poległym z Westerplatte. Nad kolejnymi identyfikacjami pracujemy, staramy się dotrzeć do materiału porównawczego. Tutaj olbrzymia rola kolegów z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy docierają do rodzin. To jest zawsze taki trudny etap, tym bardziej w przypadku już tych badań, już dokonywaliśmy też jednej ekshumacji. W przypadku identyfikacji Adolfa Pecelta trzeba było przeprowadzić pracę ekshumacyjną i ekshumować jego brata, więc to jest olbrzymia odpowiedzialność.
Niech Westerplatte będzie takim miejscem z jednej strony naszej narodowej dumy i czci wobec tych, którzy walczyli i polegli, ale niech będzie także, tak jak powiedziałem, przestrogą dla świata, aby nigdy więcej nie było takich imperialnych zakusów, aby nigdy więcej nie doszło do wojny, aby nigdy więcej nikt drugiemu człowiekowi nie odbierał życia w brutalny sposób, czy to na polu walki, czy po prostu go mordując.
Wołam żołnierzy poległych na Westerplatte, których szczątki zostały odnalezione po 81 latach i zidentyfikowane. Plutonowego Adolfa Pecelta, kaprala Bronisława Peruckiego, kaprala Jana Gęburę, starszego strzelca Władysława Okrady.
Najstarszym, bo mającym 33 lata, zidentyfikowanym obrońcą Westerplatte był plutonowy Adolf Pecelt, dowódca wartowni numer 5. Adolf Pecelt urodził się w 1906 roku w Kałuszu w województwie stanisławowskim. Czynną służbę odbył w 49. Huculskim Pułku Strzelców w Kołomyi oraz w 5. i 6. Pułku Piechoty Legionów w Wilnie.
Ale to nie wszystko na jego temat. W 1937 roku, czyli mając 31 lat, za swoje wysokie kwalifikacje i bardzo dobre wyniki w szkole podoficerskiej został we wrześniu 1938 roku przeniesiony na Westerplatte. Zginął 2 września podczas niemieckiego nalotu. I jeszcze warto podkreślić, że odnalezienie i zidentyfikowanie bohaterów z Westerplatte jest pierwszym etapem działań, do których jesteśmy zobowiązani. Mówił o tym dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Należy zidentyfikować kolejne 4 szkielety, poszukiwać pozostałych żołnierzy z Westerplatte. Zostaną odnalezieni wszyscy, to jest nasz obowiązek, i pochować jak 7 uczynków miłosierdzia wobec ciała zmarłych, pochować. To nie jest nawet kwestia wyboru, tylko to jest nasz obowiązek jako Polaków, jako ludzi, nasz także jako instytucji, jako historyków, żebyśmy pochowali naszych bohaterów, a wokół nich zbudowali opowieść o Westerplatte i wojnie 1939 roku, bo z ich życiorysów, z samego pola bitwy Westerplatte można czytać, można czerpać jak ze studni nie tylko postaw, ale też ze studni wartości.
Proszę Państwa, oczywiście będziemy starali się na bieżąco informować Państwa o postępach prac identyfikacyjnych i budowie muzeum na Westerplatte, miejsca, którego w 1939 roku bronili żołnierze pochodzący także z Kresów, miejsca wyjątkowego.
A teraz przeniesiemy się z Państwem do centrum Gdańska. Na Targu Węglowym od piątku do niedzieli trwa festiwal Dni Wilna w Gdańsku.
I nie mogło nas tam, panie Michale, zabraknąć, prawda?
O festiwalu opowie nam dyrektor artystyczny Tomasz Snarski.
Bo on jest najbardziej zorientowany.
Wilno przeniosło się do Gdańska kolejny raz, nie tylko symbolicznie, ale rzeczywiście. Przyjechali kupcy wileńscy, rzemieślnicy, artyści na tradycyjny jarmark wileński, ale zaprosiliśmy artystów także do formuły online Wilno w Gdańsku, która jest prezentowana poprzez bezpośrednie transmisje w internecie oraz na telebimie właśnie z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem. Podczas tegorocznej edycji naszym gościem jest siostra Michaela Rak z wileńskiego hospicjum. Wydaje mi się, że nie ma nic piękniejszego, co łączy Wilno i Gdańsk, jak właśnie solidarność i miłosierdzie. Ukochane wileńskie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, które zresztą jest wielokrotnie w Gdańsku wspierane poprzez chociażby koncerty organizowane, tutaj można wspomnieć, przez jednego z autorów naszego saloniku kresowego, pana Michała Rzepiaka. Więc to żyje na żywo co rok i to jest obecne. A teraz wyjątkowo jeszcze chciałem pokazać, że od działalności hospicyjnej do sztuki jest bardzo blisko, bo jak tak powiedziałem, hospicjum, działalność siostry Michaeli, wileńskiego hospicjum przekracza jednostkowe interesy, idzie dla dobra wspólnego i tak samo sztuka w tej swojej największej, najbardziej głębokiej warstwie służy temu, żeby człowiek wyszedł poza opłotki swojego świata. Do wieczora polecam właśnie prezentację wydawnictw znad Wili. Przyjechał do nas specjalnie pan Romuald Mieczkowski. Prezentujemy jego najnowszą książkę wydaną w Wilnie, Były sobie Fabianiszki. Wilno 2020, która na podstawie autobiograficznej narracji autora tak naprawdę przekazuje nam całą historię Litwy powojenną, historię Polaków na Litwie, ale nie tylko. Historię za czasów okupacji sowieckiej, okoliczności odzyskania niepodległości przez Litwę, wyzwolenia się spod tego jarzma sowieckiego, ale co najważniejsze, tam są takie mini traktaty filozoficzne wplecione dotyczące właśnie losów Polaków. Bardzo bym polecał wieczorem emisję filmu w reżyserii Agaty Lewandowskiej we współpracy z Festiwalem Filmów Emigracyjnych Emigra Pokolenie PLT. To jest film dokumentalny, krótki, taki około półgodzinny film, który autorka zebrała wypowiedzi młodych Wilniuków o ich tożsamości.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz kolej, użyłem tego słowa nieprzypadkowo, na kalendarium historyczne Daniela Wojciechowskiego.
Pytanie mam do szanownych panów na początek. Czy lubicie podróż koleją?
Ja niezbyt, a pan, panie Andrzeju?
A ja i nie tylko dlatego, że muszę być w kontrze do pana, panie Michale, lubię. Oczywiście ma pan, panie Danielu, dla nas jakąś propozycję.
Ja uwielbiam jeździć pociągiem. Wobec tego zapraszam do wagonu i wyruszmy w podróż przez Litwę, bo 4 września 1860 roku od strony Dyneburga do Wilna wjechał pierwszy pociąg. Dworzec oddano do użytku 2 lata później. Linia do Wilna była elementem kolei warszawsko-petersburskiej. Linia ta historycznie, druga, biegnąca przez teren ówczesnego Królestwa Polskiego, zgodnie ze swoją nazwą połączyła Petersburg z Warszawą. W grudniu 1862 roku ukończono budowę całej trasy Petersburg, Gatczyna, Ługa, Psków, Dźwińsk, Wilno, Białystok, Łapy, Warszawa i oddano linię kolejową do użytku. Wcześniej powstała linia łącząca Warszawę z Wiedniem. Natomiast 2 września 1883 roku na świat przyszedł Rudolf Weigl, polski biolog, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, wynalazca pierwszej skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Sławę profesorowi przyniosła akcja szczepień przeciwko durowi plamistemu. Te miały miejsce w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Dzięki niej uratowano nie tylko wielu misjonarzy, ale także tysiące Chińczyków. Otrzymał zresztą profesor za to najwyższe odznaczenie papieskie, Order Świętego Grzegorza, odznaczenia belgijskie, członkostwo w wielu instytucjach naukowych. Rudolf Weigl ewakuował się ze Lwowa przed wkroczeniem do niego wojsk radzieckich i pracował na polskich uniwersytetach. Przeżył wojnę. Zmarł w 1957 roku.
Dziękujemy Danielowi. Zmieniłem zdanie, chętnie bym się udał w taką podróż koleją, gdyby w Bezdanach pod Wilnem czekała na nas grupa rekonstrukcyjna. To wówczas ta podróż mogłaby być ciekawa.
Na pewno byłaby, panie Michale.
Ale o akcji 4 premierów pod Bezdanami, która miała miejsce 112 lat temu, opowiemy za 3 tygodnie w rocznicę wydarzenia.
Już nie mogę się doczekać. Szanowni Państwo, w drugiej części Kresowego Saloniku zapraszamy na rozmowę z Tadeuszem Fiszbachem, kresowiakiem, jedynym żyjącym ze strony rządowej sygnatariuszem porozumień sierpniowych roku 80 w Gdańsku. A teraz przed krótką przerwą zespół wokalny Mejsza Golanki.
Przemocą zatrzymać ten kruchy czas. Ktoś jeszcze raz chciałby przebiec przez wspomnień ogromny las. Patrzy jak zrąb się wymyka ostatnia z możliwych szans. Nagle rozumie, że dłużej nie umie tak żyć. Inno, czy ty pamiętasz mnie?
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie i zapraszamy na zapowiadaną rozmowę z naszym gościem.
Naszym dzisiejszym gościem, gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk jest dr Tadeusz Fiszbach, były wicemarszałek Sejmu Kontraktowego, jedyny żyjący sygnatariusz po stronie rządowej gdańskich porozumień sierpniowych w 1980 roku. Witamy Pana bardzo serdecznie.
Dobry, dziękuję za zaproszenie.
No my się cieszymy również.
Zanim porozmawiamy o sierpniu, to w pierwszej części naszej audycji porozmawiajmy o czasach dzieciństwa. No, sierpień też jest czasem minionym, ale też troszkę aktualny, prawda?
Tak, ale to dzieciństwo jest zawsze takie najbliższe sercu, prawda? Od tego zawsze warto zacząć. Tak.
Porozmawiajmy o powiecie sokalskim, o województwie lwowskim, o rodzinnym Dobraczynie.
Bardzo proszę, jestem do dyspozycji.
No bo to jest to miejsce pana urodzenia.
A mama nauczycielką była, córką chłopa wzorowego. Powiedziała mi: Tadeusz, pamiętaj, Tadziku, że urodziłeś się w Dobraczynie. Dewizą twojego życia powinno być dobro czynić. I temu starałem się sprostać warunkom nam narzuconych. Myśmy jako Polacy tego ustroju nie wybierali. Tak nas urządziła Wielka Trójka w Teheranie, Jałcie i Poddamie. Bo tak bym był pod moim Lwowem, a dzisiaj Lwów Gdańskiem jest dla mnie.
Porozmawiajmy o Dobraczynie. Jaka to była miejscowość?
Dobraczyn to jest wieś, na której zlokalizowana była fabryka Tartak, później fabryka kalafonii i terpentyny hrabiego Dzieduszyckiego, a dziadek mój i ojciec byli w tej fabryce mechanikami. I mieszkaliśmy na terenie fabryki w domku służbowym, który się ostał i jest dzisiaj.
Jak to było na Kresach? Nie była to wieś jednonarodowa?
Nie. Myśmy mieli sąsiadów dobrych, szczęśliwie nam się współżyło, Ukraińców, Żydów. Chociaż żartując czasem mówię tak, kiedyś rozmawiałem w Sejmie Kontraktowym z Jeremkiem i on pytał mnie, jakie były relacje. Ja mówię: dobre, tylko poza jedną. Moja babcia nie lubiła Żydów. A dlaczego? A mówię: dziadek był zakrystianinem, chodził do kościoła i tam świece wszystkie, bo miał pasiekę. To spala, a po drodze była karczma, którą prowadził Żyd i sobie popijał. I dlatego uśmiechnęliśmy się wszyscy, ale współżycie było właściwe. Dobrych sąsiadów mieliśmy. Oni zresztą ostrzegli nas przed UPA, banderowcami. Właśnie Ukraińcy. Chociaż banderowiec Stepan Bandera, bo w tym terenie oni. On tam bliżej Lwowa, a oni u nas.
To są takie trudne chwile, prawda, o których się trudno mówi, trudno mimo tego, że z Dobraczyna, czyli o dobru chcielibyśmy więcej, ale jednak o tym, co działo się, też warto powiedzieć.
A o tym do dziadka zresztą przyszedł sąsiad Ukrainiec i ciocia ze szkoły przyniosła taką od koleżanki wiadomość: banachu, uciekajcie, bo w nocy przyjdą banderowcy was spalić, chcą i zamordować. Dziadek im uwierzył i uciekł na drugą stronę Bugu i Sołokii. A pradziadków swoich rodziców, moich pradziadków, zostawił, bo mieli już grubo ponad 90 lat i mówiąc, tym krzywdy nie zrobią. Ale przyszli w nocy, babciu po polsku, otwierajcie, Polska idzie. Prababcia otworzyła, oni puch, puch, konie, krowy wyprowadzili i płonął dom. Dziadek to zauważył z drugiej strony Sołokii, biegł przez pola i w ostatnim momencie przez okno wyciągnął swoich rodziców. I figurę Matki Boskiej, która stała przy oknie, też. To był symbol wiary, miłości.
Te Kresy, panie Tadeuszu, przechodziły z rąk do rąk, również Niemcy i Sowieci.
Tak. No, mówi się o tragedii, o ludobójstwie katyńskim, ale to ludobójstwo zaczęło się wcześniej, bo w tym roku obchodzimy 77. rocznicę, 11 lipiec 43. Te 100 wsi w jednym dniu spalono, wymordowano. W ten sposób chcieli odstraszyć Polaków, żeby uciekali z tych terenów. Ale to się zaczęło wcześniej. Już w 1939 roku, jak z opowiadań swoich rodziców usłyszałem, 17 na 18 już w takiej wsi, w powiecie tarnowskim, Sławentyn, powiat podhajecki, dokonano mordu 50 Polaków i spalono kilka gospodarstw.
Pańskiej rodzinie i panu udało ujść z życiem.
Udało nam się, bo nas sąsiedzi ostrzegli, a po drugie niebezpieczeństwo było zbyt wyraziste w otoczeniu wsi. I uciekliśmy stamtąd w powiat chrubieszowski, tam ojciec pracował w Tartaku jako mechanik i wujek. Tam chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej i ojciec mi opowiada, pamiętam, dorabiał sobie, bo był mechanikiem, naprawiał tartaki, młyny i szedł w Wigilię Bożego Narodzenia do jednego młyna, żeby naprawić, bo tam była awaria. I widział, jak polska rodzina przygotowywała w jednym domu przez okno stół wigilijny, białym obrusem, opłatek. Wracał i zauważył, szyba wybita, Ukraińcy zrzucili granat, wszyscy zginęli. I mówił wtedy, powiedział do mamy, broni, uciekajmy. A ponieważ był mechanikiem, więc wujkiem wyprowadzili parowóz, jeden wagon i nas wywiózł do Lublina i stamtąd do Białobrzeg w powiecie łańcuckim.
A potem były kartuzy. Dlaczego akurat
potem
kartuzy?
Potem były kartuzy, dlatego że brat mamy, pułkownik Stanisław Banach, a w kartuzach był pierwszym komendantem Straży Pożarnej w randze kapitana. Jak był w partii Mikołajczyka i z tego nadania pełnił tą funkcję. Jak Mikołajczyk uciekł, wujka aresztowano, 3 lata siedział w więzieniu, wszystkie zęby mu powybijali. Potem w 1956 roku został zrehabilitowany, pracował w Komendzie Głównej Straży Pożarnej, był ciągle członkiem PSL-u i wtedy został tam pułkownikiem, zmarł i leży na Alei Zasłużonych Strażaków Rzeczypospolitej na Powązkach. To miało wpływ też na moją postawę, moje decyzje, bo z wujkiem rozmawiałem. On mi mówił, jesteś, bo musiałeś być, bo ci namówili. Ale dobrze czyń, bo inaczej będzie gorzej. I ja to robiłem. Dlatego jak byłem pierwszym sekretarzem KW w Gdańsku, przyczyniłem się do rozmów, do dialogu i podpisania porozumień sierpniowych, a papież Jan Paweł II, jak byłem już wicemarszałkiem Sejmu Kontraktowego, jedynemu mi wręczył różaniec za postawę w sierpniu, mówiąc przez profesora Kukułowicza, dzięki panu się krew nie polała w sierpniu.
Panie Dariuszu, ale no nie sposób jest zapytać pańskie doświadczenia rodzinne, kresowe, życiowe. To jest jeden bagaż i doświadczenie. A drugie doświadczenie to jest wybór no, partii komunistycznej i tak. No, służenie de facto okupantowi, którego pan widział jako młody człowiek, jako chłopak we wrześniu 1939 i w czasie wojny. Jak to da się pogodzić?
Ja wtedy nie określałem partię PZPR jako partię komunistyczną. Wiedziałem, że to narzucono nam ten system w Teheranie, Jałcie, Poczdamie. Trójka panów, o których wiemy. Churchill, Roosevelt, Stalin. Trzeba było być, aby zmieniać, pomniejszać ten dramatyczny nacisk okupanta sowieckiego. I moi profesorowie, którzy przyjeżdżali, ja pracowałem w mleczarni, największej mleczarni w Polsce, w Elblągu, na Żławy. Tam przyjechali profesorowie, mówili, panie inżynierze, pan musi wstąpić do partii, pan ma takie uznanie, ludzie pana szanują, a pan musi być tam, bo inaczej nie sprostamy, nie zmienimy, będzie gorzej. A ja mówię, jak to ja, wierzący, praktykujący, powiedzieć prawdę, zobaczymy jak będzie. I wstąpiłem do partii w Elblągu, pytają, wierzący tak, praktykujący tak, to jak wy chcecie w partii? Ja mówię, w statucie jest zapis, że partia służy narodowi. I temu narodowi, 90% chrześcijańskiemu, chcę służyć. Przyjęli mnie warunkowo jednym głosem i dał mi prezes spokój. Było lżej, ale szukałem rozwiązań lepszych. Byłem pierwszym instruktorem Komitetu Powiatowego w Elblągu z wyższym wykształceniem, bo tak mnie zmusili do tego. Później w Komitecie Wojewódzkim. Później pierwszym sekretarzem Komitetu Powiatowego w Tczewie. Tam mnie zastał grudzień w 70 roku. Gdańsku, Dyni, strzelano, ginęli tragicznie ludzie, a ja poszedłem do załóg. Rozmawiałem, bo mnie znali, szanowali i opanowywałem strajki rozmową.
Panie Tadeuszu, zanim przejdziemy do tych czasów współczesnych, to posłuchajmy trochę muzyki, która nam
proszę,
da oddech.
Oddech przyda się.
Jeden tramwaj pod górę się spina, drugi z góry katulał się w dół. Austryjski park tonął cały w jaśminach, zapach bzów po ogrodach się snuł. Rój gołębi wiecował na rynku, król Jan III z pomnika się śnił. Jak stali przed Żorżem w ordynku, batia w nocą sztajerkami grał. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A ja chodzę po świecie stęskniony i sam, i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam.
Moje serce zostało we Lwowie, dzieli nas tysiąc lądów i mórz. Zatrzymałem się w drogi połowie, chciałbym iść, a tu dojść, ani rusz. Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się zdaje, chociaż obcy pod stopą ma brud, że to wczoraj jechałem tramwajem, który wolno pod górę się wlógł. Że to wczoraj w pasażu Hausmana za dwie szóstki kupiłem kisz bzu. Że to wczoraj w gałęziach kasztana lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i bzu. A ja chodzę wśród ludzi samotny przez świat, tyle dni, tygodni, miesięcy i lat. Zatrzymałem się drogi po Lwowie, okradzionych z mych marzeń i snów. Ale czekam na dzień, gdy we Lwowie ze swym sercem połączę się znów.
Wracamy do naszego gościa, gościa kresowego saloniku Radia Gdańsk. Przypomnijmy Państwu, że jest nim dr Tadeusz Fiszbach, jedyny żyjący sygnatariusz porozumień sierpniowych roku 1980. Był wicemarszałek Sejmu Kontraktowego. Panie Tadeuszu, przed wejściem do saloniku powiedział Pan, że jest Pan Kaszubą spod Lwowa.
Tak powiedział do mnie Gerald Labuda, skłaniając mnie, aby startować do Sejmu Kontraktu. Ja nie chciałem. Ja byłem, jak ogłosił jaruzelski stan wojenny, ja spałem, ja nie widziałem nic. Nie wierzono nawet, że jak to. Widzieli inni pierwsi, ja nie, bo obawiali się, że przeniesie tą wiadomość do stoczniowców. Miałem kontakt naturalny, bieżący ze stoczniowcami. Wiele spotkań. Na mnie dzień każdy zaczynał się i to było możliwe rozmową z pracującymi. 1 maja, czy święta Bożego Narodzenia odwiedzałem pracujących w szpitalach, żłobkach.
Porozmawiajmy o sierpniu 80 roku. Jakie jest Pańskie wspomnienie, jeżeli chodzi o tę datę, o ten czas wolności?
Mam wspomnienia jak najlepsze, ale one usadowione są w mojej pamięci i sercu jako powinność i zobowiązanie. Nie straciły na aktualności te 21 punktów porozumień sierpniowych. I dlatego byłem innego zdania, jak to niektórzy głosili, trzeba zwinąć sztandary. Nie, trzeba je rozwinąć. I iść naprzód, do przodu, a przód przed nami określony mianem Polska, rezygnując także z przywilejów czy korzyści osobistych. Nigdy one nie były moim celem.
A co panem kierowało, że, jak mówi pan towarzysz Tadeusz, wyraził zgodę na prośbę pani Anny Walentynowicz na mszę świętą na terenie stoczni?
Ja w domu nie spałem nawet. Miałem kanapę z tyłu. Trzeba było czuwać na miejscu, żeby być od razu gotowym do decyzji. I w nocy zbudzono mnie 16 na 17, tak, że przyszła pani Anna Walentynowicz. Nazwiska dwóch pozostałych stoczniowców też mam w notatce swojej. Mają bardzo ważną sprawę i chcą rozmawiać. Ja już prosić. Puszczono mi pani Anna Walentynowicz, będę naśladował ją. Pani sekretarz, przyszliśmy do pana, że pan wyraził zgodę na mszę świętą. Co pan na to? Energicznie, stanowczo, tonem takim. No ja powiedziałem, zgadzam się. Tak? Niemożliwe. Nie wierzymy. Miała prawo tak zareagować. My chcemy na piśmie. Ja mówię, ja nie mogę dać na piśmie. No właśnie. Ja mówię, chwileczkę, pani Anno. Urząd do spraw wyznań jest przy wojewodzie. Ja Jurka Kołodziejskiego, mojego przyjaciela, wojewodę, zbudziłem. Jurek, jedź do pracy. Tam będzie zaraz pani Anna Walentynowicz z dwoma stoczniowcami. Chcą na piśmie zgodę na odbycie mszy świętej, odprawienie mszy świętej na terenie stoczni. Ja się zgodziłem. Wcześniej zapytałem pani Anno, a byliście u księdza Jankowskiego, bo to stocznia na terenie parafii Henryka Jankowskiego. Byliśmy. I co? Odesłał nas do biskupa Kaczmarka. Byliście? Byliśmy. I co? Odesłał nas do pana sekretarza. I stąd wojewoda kołodziejski zobowiązał dyrektora wydziału, żeby wydał to zezwolenie. A porozumienia sierpniowe, żeby mnie przeoczył, podpisałem jako przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej. Nie jako pierwszy sekretarz. Za to mi się też oberwało. A mówię, przewodniczący wojewódzkiej rady, bo tą funkcję pełniłem społecznie, nie brałem poboru, ma większy krąg ludzi przy sobie, za sobą, aniżeli pierwszy sekretarz.
Użył pan określenia oberwało się. Stosując to określenie, oberwało się również panu za stan wojenny, za to, że nie był pan zwolennikiem.
Tak. Za to głównie.
Ale dodam i zapytam, ale legitymacji partyjnej pan nie oddał.
Nie oddał. Zaraz powiem. Dlaczego? To za namową moich profesorów, którzy doradzali mi być, bo tacy ludzie tam w partii muszą być, musi przyciągnąć do siebie podobnie myślących. Wtedy będzie inaczej, bo tak to będzie dyktatura, która już jest w zarysie wyraźnym.
Wrócę do tego sprzeciwu pańskiego wobec wprowadzenia stanu wojennego. W tym czasie, dzisiaj to jest już może mało osób wie, ale w tym czasie zwykle odsuwano osoby awansując je, bo w latach 80. i 90. ubiegłego już wieku był pan radcą w Helsinkach, w Oslo i ambasadorem na Łotwie. To była nagroda czy kara?
To było tak, że jak ogłosił jaruzelski stan wojenny, ja złożyłem rezygnację. Ja się nie mogę identyfikować z tym stanem wojennym. Ja podpisywałem porozumienia sierpniowe, one powinny być realizowane. Odchodzę. Powiedział mi później Staliński i inni, że Moskwa odetchnęła z gudu, bo był nacisk na Siwickiego i innych, żeby mnie odwołać, ale poszła informacja od aktywu partyjnego w Gdańsku, że jak mnie odwołają, to będą rzucać legitymacje partyjne do kosza. I to mnie trzymało. Ale jak sam odszedłem, odetchnęli z ulgą. Pół roku byłem bez pracy, byłem w domu. Poszła informacja z Komendy Wojewódzkiej, że obecność Fischbacha przeszkadza w realizacji koncepcji stanu wojennego. Jaruzelski mnie wysłał do Helsinek na radcę.
Panie Tadeuszu, oni odetchnęli, a pan?
Trudno mówić, jakie odczucia miałem. Ja też to przeżyłem bardzo, bo pojechaliśmy do Helsinek, popłynęliśmy promem. Tutaj nie zezwolono, żeby mnie żegnali harcerze, przyjaciele, tylko trzy osoby mnie żegnały. A tam premier mnie na parę dni po przyjeździe przyjął. Ambasadora Fajkowskiego nie przyjął, a mnie. Bo dzięki panu sprawy na biegu innego nabrały. Ma pan do nas drzwi otwarte, a prezent Mauno Koivisto zachęcił mnie do uprawiania narciarstwa i dziękujemy namowie. Zaliczyłem bieg Finlandia Histo na 75 kilometrów, bo on powiedział, kto zaliczy ten bieg, ma do mnie drzwi otwarte. Ja wtedy nie wytrzymałem, zgłosiłem się, kupiłem narty, byłem lekkoatletą, myślałem, że w zięcioboju.
Czyli twardy z pana zawodnik.
Tak, sport mi pomógł bardzo. Później wróciłem, namówili mnie profesorowie, żeby startować do Sejmu Kontraktowego. I startowałem.
Panie Tadeuszu, wróćmy na koniec naszej rozmowy do Kresów i do Dobraczyna. Czy pan wrócił na swoje miejsce urodzenia? Czy pan odwiedził to miejsce po wielu latach?
Tak, bo mam przyjaciela, jak byłem ambasadorem na Łotwie, bo wysłał mnie Kwaśniewski na ambasadora, bo jego przyjacielem, gdzie naszego szefa nie uszanujesz? Przecież w telewizji, jak występowałeś przeciwko Wałęsie, pyta cię dziennikarz, skąd ma pan takie umiejętności kontaktu z ludźmi? Rozmowa, miałem takiego szefa, Tadeusza Fischbacha. No ale uległ namowom przyjaciół i wysłał mnie na Łotwę. Tam pani prezydent mnie przyjęła, a jak żegnała, bo chciała, żebym dłużej został, nie pozwolił minister Cimoszewicz. Wróciłem. Odznaczyła mnie najwyższym odznaczeniem łotewskim, komandorie Ordeu Trzech Gwiazd.
Panie Tadeuszu, jeszcze jedno pytanie. Proszę. Na koniec, bo to muszę.
Dużo gdzieś zgubiliśmy Dobraczyn.
Dobraczyn, ale to będzie się wiązało właśnie z Dobraczynem, to pytanie.
Proszę.
Bo mówimy o dobru. Jednocześnie o pogodzeniu tych
różnic,
tak. Różnic ogromnie tak. Wielkich. I te różnice dzisiaj też są.
Są i będą.
Czy ma pan jakiś pomysł? No bo wielu się pana pyta, no jak pan mógł być jednocześnie wierzącym i komunistą? Jednocześnie
komunistą
dobrym...
nigdy nie byłem. Tak mnie nie, ani nikt nie określił, ani sam siebie. Ja cię
ale tak mówię o takim
tak
powszechnym...
Się mówi ogólnym pojęciu,
ale no to jest takie ludzkie.
U nas w Gdańsku jest książka na ten temat. Sztandar wyprowadzić IPN. Tam jest mowa o tym. Myśmy określali, że 5% członków partii było autentycznymi komunistami.
Jesteśmy w Kresowym Saloniku, wrócę jednak do Dobraczyna i do fizycznej obecności pana w tym miejscu. Czy odwiedził pan Dobraczyn?
Odwiedziłem mój przyjaciel, który był ambasadorem Ukrainy w tym czasie, jak ja byłem na Łotwie, Myron Jonkiew. Mamy kontakt telefoniczny, zaprosił mnie do Lwowa. I ja za zgodą ministra spraw zagranicznych pojechałem i byłem w Dobraczynie. Tam z pola mojego dziadka, gdzie stało zabudowanie spalone potem przez Ukraińców, wziąłem ziemię, Posypałem na grobie dziadka i mam jeszcze dla siebie. Pokazano mi dom, który stoi, w którym się urodziłem. I mówią, że daje świadectwo dobre dobraczynowi. Jeszcze inny jest, zapomniałem jego nazwisko, profesor, który był członkiem parlamentu polskiego przed wojną. Te dwie osoby, tak mówią Ukraińcy w Dobraczynie, dają świadectwo naszej miejscowości, naszej wsi.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tę rozmowę. Przypomnijmy, że naszym gościem był Tadeusz Fiszbach, Kaszuba spod Lwowa.
Dziękuję bardzo. Rad jestem, że mogę porozmawiać szczerze i otwarcie, jak zawsze.
Życzymy zdrowia.
Dziękuję, to jest ważne. Dla mnie najważniejsze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Nie odchodzimy od tematów lwowskich, którymi z Państwem i z nami podzielą się korespondenci Kuriera Galicyjskiego, Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
W stolicy Ukrainy uczczono 40-lecie Solidarności i Porozumień Sierpniowych. W Kijowie na Majdanie Niezależności Instytut Polski otworzył wystawę zatytułowaną Anna Walentynowicz – Bohaterka dwóch narodów. Ekspozycja jest poświęcona bohaterce Solidarności i 40. rocznicy powstania Wielkiego Polskiego Ruchu.
O wystawie opowiedział Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.
Pokazanie Anny Walentynowicz tutaj, w sercu Ukrainy, jest szczególnie istotne. W pewnym sensie Anna Walentynowicz wraca do świata swojego dzieciństwa. Wystawa zresztą potem będzie na jej rodzinnym Wołyniu również. Trafi też do Lwowa, więc można powiedzieć, że tutaj ta Anna Walentynowicz i jej ukraińskie korzenie są ważnym tematem.
W Zadwórzu w obwodzie lwowskim uczczono pamięć bohaterów bitwy, która przeszła do historii jako polskie Termopile. Ze względu na pandemię uroczystości odbyły się z udziałem ograniczonej liczby uczestników.
W uroczystościach upamiętniających setną rocznicę bitwy pod Zadwórzem wzięli udział zastępca ambasadora RP w Kijowie Michał Giergoń, konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, przedstawiciele organizacji polskich ze Lwowa oraz mieszkańcy Zadwórza.
List do uczestników uroczystości zadwórzańskich skierował minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, który w jego imieniu odczytał zastępca ambasadora RP w Kijowie Michał Giergoń.
Mała stacja kolejowa Zadwórze stała się symbolem bohaterskiej walki młodzieży lwowskiej. Ich odwaga i męstwo są dla nas po dziś dzień wspaniałą lekcją poświęcenia i patriotyzmu.
Organizatorem obchodów jest Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. O tym, jak wyglądało to miejsce, opowiedzieli prezes Janusz Balicki i członek towarzystwa Krzysztof Rumiński.
W czasach radzieckich miejsce to wyglądało zupełnie inaczej. To była ruina tutaj, ale był taki fakt, że przejeżdżające obok pociągi zawsze dawały sygnał.
Nie było mowy o tym Zadwórzu i my tutaj nocowaliśmy w stogu siana, będę tak mówił tu u gospodyni. Rano wstawaliśmy raniutko i przystępowaliśmy do pracy. Ten mur dookoła oczyszczaliśmy, trawy co roku kusiliśmy, żeby nie zarastał ten pomnik i Bogu dzięki spotykamy się tutaj na tych uroczystościach.
Bitwa pod Zadwórzem rozegrała się 17 sierpnia 1920 roku. Na przedpolach Lwowa naprzeciw siebie stanęło 330 polskich obrońców miasta pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego i pierwsza armia konna Budzionnego. W walce poległo 318 Polaków. Ten jeden dzień heroicznego oporu sprawił jednak, że Siemion Budzionny nie zdobył Lwowa, co zniweczyło plan Sowietów. Na jednej z kolumn grobu nieznanego żołnierza w Warszawie wśród tablic pól bitewnych umieszczono obok Lwowa Zadwórze.
I to dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego ze Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. Przypomnę, że m.in. o bitwie pod Zadwórzem rozmawialiśmy w Kresowym Saloniku z profesorem Grzegorzem Nowikiem z Muzeum Piłsudskiego w Solejówku. Rozmowę tę można słuchać na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Audycje w naszym Kresowym Saloniku.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy nie tylko do słuchania nas w każdą sobotę, ale zapraszamy w imieniu Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na cykl spotkań Kresy, spotkania międzypokoleniowe. Pierwsze z nich odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 7 września o 16.30 w Technikum Budowy Okrętów Konradinum.
A tematem spotkania będzie Jezioro Bajkał, Tajga i Polacy na Syberii. Prezentacji multimedialnej profesora Jerzego Rokickiego.
Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Powiedział Pan, Panie Michale Bajkał. Panie Michale, bardzo proszę, przed Państwem Bernard Ładysz.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A audycję zrealizowała Julia Chorodecka.
Przez pustkę za groźnym Bajkalem szedł człowiek ostatkiem swych sił. W katorce rozkruszał tę skalę, zapomniał, kim jest i kim był. W katorce rozkruszał tę skalę, zapomniał, kim jest i kim był. Ucieka, a za nim na kości, z dniem każdy przybliża się do. Na drodze ku światło wolności Bajkalu roztacza się to. Na drodze ku światło wolności Bajkalu roztacza się to. Przeklęte, okrutne jezioro, przeklinam głębiny twych wód. W kajdany za twoją zagorą bym cierpiał niedolę